To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
rozmawiamy o tym, dlaczego studenci i studentki nie chodzą do publicznych stołówek.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Będziemy rozmawiać z dwójką nominowanych do stołków Gazety Wyborczej osób, czyli z Gabe Wilczyńską i z Adamem Ochwatem. Cześć, bardzo mi was miło słyszeć w studiu.
Cześć.
Cześć, dzięki za zaproszenie.
Cała przyjemność po naszej stronie. Słuchajcie, jesteście dwójką działaczy związkowych, którym bardzo na sercu leży sytuacja osób studiujących w Polsce. I chciałam was na początku zapytać, poprosić, żebyście może powiedzieli coś o sobie. Co studiujecie? Skąd jesteście?
Ja obecnie nie studiuję niczego, bo jestem osobą, która studia przerwała właśnie z uwagi na sytuację materialną. Przyjechałam do Warszawy w 2020 roku z miejscowości na Górnym Śląsku, więc zwłaszcza ten kontekst przyjeżdżania do jakiegoś takiego miasta akademickiego dużego jest mi dość bliski i na nim się zawsze staram jakoś skupiać i go podkreślać.
Ja z kolei mieszkam w Warszawie od zawsze, więc mam trochę inną perspektywę na to wszystko, ale nie wpływa to na to, że dobrze widzę i rozumiem problemy, z którymi mierzą się ludzie na studiach i studiuję socjologię.
Bardzo żałuję, że nie ma z nami Marysi Korcz, która zazwyczaj współprowadzi ten podcast i napisała wiele świetnych tekstów właśnie z waszym udziałem, bo jesteście członkami, członkiniami Studenckiej Inicjatywy Mieszkaniowej. No ale tak jak już powiedziałam, dzisiaj będziemy rozmawiać głównie o studiach. I takim pytaniem ogólnym, które chciałabym gdzieś tam zawiesić w powietrzu, jest pytanie o to, czy w Polsce się odradza ruch studencki. A żeby to pytanie ukonkretnić, to chciałam was zapytać, jak się ta wasza przygoda z walką o lepsze warunki studiowania zaczęła?
Ja dołączyłem do związku jeszcze w czasie pandemii, zanim właściwie zacząłem studia. Przede wszystkim z zainteresowania tego, jaka może być przyszłość walki o inną Polskę, tak bardzo ogólnie. I dopiero kiedy poszliśmy, my wszyscy, no bo powiedzmy większość z nas teraz w kole młodych w Warszawie jest w podobnym wieku, jak poszliśmy na studia, to się okazało, że jest o co walczyć właściwie u nas pod nosem i te wszystkie takie ogólne problemy, z którymi się mierzy nasz kraj, jak prywatyzacja, zaniedbywanie z usług publicznych, to wszystko ma też miejsce na uczelniach i z tym wszystkim można jakoś walczyć, trzeba próbować jakoś walczyć, mimo że kiedy zaczynaliśmy 2 lata temu, to na uczelni właściwie nic się w związku z tym nie działo, nie było żadnych procesów od 2018, a tamte, które wtedy były, też nie były na, powiedzmy, pokrewne nam tematy, tylko raczej jakieś tam reformy ustawy, to okazało się, że społeczność studencka to jest żyzny grunt na wszelkiego rodzaju działalność polityczną, a szczególnie taką, która jest nakierowana na poprawę warunków życia nas wszystkich.
No tylko właśnie trudne jest to, że ludzie wewnątrz tej społeczności studenckiej się szybko zmieniają, że jest ta szybka przemiana pokoleniowa, więc też często ludzie nie pamiętają w ogóle, że wcześniej jakieś działania były. Te jakieś ruchy, które się pojawiają tak regularnie, cyklicznie, co parę lat, są przekonane w sumie, że są pierwsze i że nigdy wcześniej nie było coś robione, a później zaczyna się coś tam czytać, bardziej w jakieś archiwa patrzeć. No i różne kroki były podejmowane, ale no właśnie w jakichś różnych obszarach. Często to właśnie było przy jakichś ustawach czy przy innych działaniach tam okołopolitycznych. Ale też myślę, że coś, czym się jakoś wyróżniamy, to jest to, że my nagle mówimy, że te wszystkie rzeczy są polityczne i też zazwyczaj była ta jakaś walka wewnątrz uniwersytetów, żeby sprawić, żeby one nie były polityczne. A my nagle przychodzimy i mówimy, że te rzeczy tutaj niewystarczająco polityczne zresztą właśnie są, że udajemy, że wszystko jest niepolityczne, a ta jakby neutralność jest bardzo pozorna i uderza w osoby, które mają najmniejszy po prostu kapitał.
Tak, to o czym wspomniałaś właśnie wydaje mi się takie kluczowe przy tej rozmowie, no bo do tej pory właśnie, jeżeli już mieliśmy jakieś protesty na uczelniach, no to one dotyczyły na przykład właśnie odpolitycznienia podstawy programowej, czyli jakby, żeby te uniwersytety były taką enklawą wolną, no i wtedy umykało nam to spojrzenie na to, kto faktycznie na tych uniwersytetach może studiować, dla kogo taki uniwersytet jest. I nasza rozmowa ogniskuje się siłą rzeczy wokół Warszawy, bo wszyscy w Warszawie mamy doświadczenie studiowania. Ale żeby ten odcinek trochę odwarszawsko-centrycznić, to zaprosiłyśmy z Marysią osoby z innych miast, żeby opowiedziały trochę o problemach studentek i studentów w innych ośrodkach akademickich.
Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja nazywam się Dominika Lichańska i działam w Łodzi. Łódzkie Koło Młodych powstało w styczniu tego roku, choć część z nas działała już wcześniej w inicjatywie pracowniczej, na przykład w Łódzkiej Komisji Środowiskowej. Jeśli chodzi o problemy studentek w Łodzi, to wpisują się one w ogólne trendy na polskich uczelniach. Choć UŁ ma więcej miejsc w akademikach niż na przykład UW, to wciąż jest ich za mało, a stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Brakuje m.in. pralek, a ceny za pokój z roku na rok rosną. Mieszkańcy traktowani są instrumentalnie, na przykład przenoszono nas między domami studenckimi ze względu na imprezę sportową w 2022 roku. Brakuje też tanich stołówek. Wiele osób zwracało uwagę na to, że na ich wydziałach nie ma nic poza automatami ze śmieciowym jedzeniem. A jeśli już funkcjonuje stołówka, to właściwie nią nie jest, a jest prywatną restauracją na terenie uniwersytetu, której ceny po prostu nie przystają do naszych dochodów. Będziemy pracować wokół postulatów społeczności akademickiej. W Łodzi one nie są jeszcze konkretne, ale w tym celu staramy się do niej wychodzić. Naszą działalność na UŁ rozpoczęliśmy od wydawki pod Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym. Rozdawaliśmy wtedy ciepłe jedzenie, ulotki i naszą gazetę Alarm Studencki. Potem pojawiliśmy się pod Wydziałem Nauk o Wychowaniu z kawą i ciastem. Zapraszaliśmy studentki i studentów na panel, na którym rozmawialiśmy o naszych wspólnych problemach, zastanawialiśmy się nad możliwymi rozwiązaniami. Przed nami jest jeszcze dużo pracy, ale zebraliśmy ogrom wartościowych głosów, które posłużą nam jako punkt wyjścia do sformułowania postulatów dyrektora UŁ.
To była Dominika Lichańska ze Studenckiej Inicjatywy Mieszkaniowej w Łodzi. I to, o czym mówiła Dominika, wydaje mi się, że znamy wszyscy. Dominika sama mówiła, że to są problemy uniwersalne, takie jak na przykład akademiki.
Te kwestie są uniwersalne, dotyczą ludzi, którzy pracują i studiują i mieszkają w większości miast. Różnią się tylko właśnie jakieś szczegóły. Typu jakaś uczelnia sprywatyzowała już wszystkie swoje akademiki, a jakaś jeszcze trochę ma, albo gdzieś tutaj te czynsze wynoszą tyle, a gdzieś minimalnie ta różnica cenowa jest inna, albo gdzieś grzyby są, a gdzieś grzybów nie ma. I te rzeczy, staramy się podkreślić, że one są mimo wszystko sprowadzają się do jakby takiego ogólnego, jednego konkretnego problemu, że nie chcemy, żeby ludzie się skupiali na tych jakichś swoich właśnie różnicach, że no u was ten czynsz jest o 100 zł niższy, albo że no a u nas jest ta jedna jakaś tam stołówka, tylko chcemy właśnie, żeby się skupić na tym, że te rzeczy łączy jakiś wspólny mianownik.
I ciężko było ten temat w ogóle podjąć, bo kiedy te 2 lata temu się zastanawialiśmy właśnie w co uderzyć, jak dotrzeć do tych studentów i studentek, no to spojrzeliśmy tak, co się kojarzy z uczelnią, naszym rodzicom, z jakichś tam opowieści, właśnie akademiki, stołówki. Patrzymy na te statystyki, no okazuje się, że na UW na przykład miejsce w akademikach jest zapewnione dla 5% studentów. No i jak się do tego zabrać, skoro uczelnią rządzi ileś tam starszych panów w garniturach, wszyscy dobrze o tym wiedzą, tak jest od 30 lat i jakoś nikt do tej pory nie podniósł tego problemu. No i okazało się, że właśnie podniesienie tego jakoś tam publicznie, okazało się, że dla pokolenia naszych rodziców, powiedzmy, czy tam nawet dziadków, którzy mieli doświadczenie na studiach, to jest po prostu jakby wielkie zaskoczenie, że tak mało ludzi mieszka w akademikach, że nie ma stołówek, że to cały system, powiedzmy, infrastruktury, które uczelnie kiedyś zapełniały studentom, został kompletnie rozmontowany i jakoś nikt tego nie zauważył, no bo tak jak powiedziałaś, pamięć przeciętnego studenta no, trwa 3 do 5 lat, a reszta no to już jest jakby zamierzchłe czasy.
Ja też jestem studentką, więc moja pamięć też tak krótko trwa i przypomniałam sobie, że ja też mieszkałam w akademiku i przypomniałam sobie różne takie absurdy związane z dostaniem w ogóle tego miejsca. W sensie mieszkałam tam przez 2 lata i warunki były dosyć ciężkie, ale ja byłam tak szczęśliwa, że ja dostałam to miejsce za te 300 zł w tym akademiku wtedy, że w ogóle nie przyszło mi do głowy, żeby jeszcze powiedzieć, no ale mi się tu nie podoba, tu jest brzydko i w ogóle materac jest stary. W sensie byłam absolutnie tak wdzięczna, że mi się udało i teraz jestem też wdzięczna wam, że podnosicie ten temat i jakoś właśnie pokazujecie, że no nie, że mamy prawo wymagać tego, żeby mieć gdzie mieszkać w trakcie studiów. Ale przypomniałam sobie jeszcze jedną rzecz, mianowicie, że pamiętam, że jak aplikowałam o to miejsce, to w ogóle było strasznie skomplikowane, było tam bardzo dużo jakichś procedur, musiałam po prostu jakieś zeznania majątkowe, mamy, siostry, po prostu zaświadczenie o szczepieniu księdza, nie oczywiście żartuję, ale było tego naprawdę bardzo dużo i nie dostałam się w pierwszej turze z jakiegoś powodu. I informacje o tym, czy będę mogła mieszkać w akademiku, dostałam tydzień przed rozpoczęciem roku akademickiego. Więc byłam tak koszmarnie zestresowana, że będę musiała szukać szybko mieszkania, no a jak szybko, to pewnie też drożej. no, że to jest taki jeden właśnie z absurdów związanych z akademikami. I właśnie takie podejście do studentów i do studentek, którzy mieszkają w akademikach, spowodowało, że studenci z Poznania zdecydowali się na okupację jednego z akademików. I o tym opowie nam Jakub Straszewski.
Tak naprawdę problemy są uniwersalne dla każdej publicznej uczelni. Czyli brak miejsc w akademikach, nieremontowanie już obecnych, brak publicznych stołówek, niewystarczające stypendia socjalne i coś, co wychodzi poza uniwersytet, czyli niestabilne formy zatrudnienia, na jakich jesteśmy. I to wszystko przyczyniło się do naszej decyzji o okupacji Jowity. No bo tak naprawdę wyczerpały nam się wszystkie inne metody nacisku, a próbowaliśmy wielokrotnie rozmawiać, pokojowo protestować i to nic nie dawało. No i jak rzeczywistość pokazała, okupacja okazała się skuteczna. No ale to nie jest też tak, że jeden wyremontowany akademik w centrum Poznania wystarczy. Ani w skali Poznania, ani w skali tym bardziej ogólnopolskiej. Więc my walczymy dalej o nasze też pozostałe postulaty, które wypracowaliśmy w Jowicie, czyli możliwość zrzeszania się studentów w związkach zawodowych, publiczne stołówki, no i rozbudowa zasobu mieszkaniowego uniwersytetów. Obecnie w Poznaniu cyklicznie wydajemy ciepłą zupę za darmo, kolportujemy naszą gazetę Alarm Studencki, organizujemy spotkania, a już niedługo ukaże się nasza książka Jowita zostaje, historia 10 dni ruchu studenckiego. Więc mamy ręce pełne roboty i po prostu walczymy dalej.
Bardzo dziękujemy, Jakub. Ale przejdźmy jeszcze do tych innych problemów, które poruszyła Dominika. Jak na przykład proza życia, czyli stołówki.
Stołówki są idealnym przykładem tego, jak w biały dzień można po prostu wyprzedać połowę jakby dobra publicznego, jakim jest uniwersytet. Bo jeśli spojrzymy na dokumenty sprzed 30 lat, no to są na przykład obecna jedyna stołówka na UW na Oboźnej, ma tam numer bodajże 17 w zasobie uczelnianym. Teraz jest ona jedyna już od bardzo dawna i prawie nikt o niej nie wie. Nie jest to jakoś istotna część życia studenckiego, no bo każdy wie, no przychodzę na studia na pierwszy rok, jest Lubaszka naprzeciwko, no to se zjem.
Tak, i tylko tutaj musimy dodać, że Lubaszka, wszyscy studiujący wiedzą, to jest piekarnia, prawda? W której każda, jeżeli studiowałeś w Warszawie i nie zjadłeś nigdy pizzy z Lubaszki, to znaczy, że nie studiowałeś w Warszawie. To jest po prostu coś, co utrzymuje warszawskich studentów i studentki przy życiu. Więc tak, tutaj tylko takie małe wyjaśnienie.
Właśnie, utrzymuje, ale jakim kosztem? Bardzo wysokim kosztem. To jedzenie, jak wiadomo, uniwersytety znajdują się w centrach miast, jest tam drogo, jest wszystko pod turystów. I takiemu przeciętnemu studentowi, który tam przychodzi na pierwszy rok, w ogóle nie przejdzie przez myśl, że kiedyś to było zapewniane przez uczelnię.
I tutaj wchodzi też w grę jakaś taka sztuczna antagonizacja pokoleń tak naprawdę, bo nas się stara przedstawić jako jakichś takich ludzi, którzy no, nie wiedzą za bardzo, jak życie działa. Zrobili się dorośli, jeszcze mają jakieś takie dziecięce podejście do życia, takie naiwne, że im się coś należy i że przyzwyczają się. Ale kiedy rozmawiamy z ludźmi starszymi od nas właśnie tak jedno, dwa, trzy pokolenia wyżej, to okazuje się, że tak naprawdę tego jakiegoś zrozumienia naszych problemów jest o wiele więcej niż jakby próbuje się to przedstawić, bo właśnie Warszawa jest o tyle dobrym przykładem, że to krakowskie przedmieście, no to przecież było miejsce, gdzie były różne bary mleczne, były różne miejsca, gdzie dało się tanio zjeść, dało się tanio wypić, ludzie chodzili gdzieś, żeby się pouczyć, żeby wypić herbatę między zajęciami. Teraz mamy dużo sieciowych jakichś kawiarni, mamy wszędzie jakieś Nero, mamy też Żabki, mamy wszystko po prostu, co jest tylko prywatne, a później, kiedy się okazuje w jakichś takich bardziej rozmowach, historyjkach z życia wziętych ludzi, którzy mają po 50-60 lat, to ta rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej i oni się, no, nie potrafią się postawić w naszej sytuacji, jakby studiowało się im dzisiaj, bo ich studiowanie było zupełnie inne. Czy hotel Bristol, który też jest bardzo drogim hotelem, niedaleko uniwersytetu i niedawno się dowiedziałam, że tam kiedyś to tam było trochę studentów dookoła, a nie tylko tacy panowie noszący walizki innym panom.
No ale słuchajcie, na co wy narzekacie, skoro przecież na każdym wydziale jest automat z batonikami i z kawą, więc ja nie rozumiem do końca.
No właśnie, to pokazuje to, jak po prostu w pewnym momencie udało się wmówić w jakiś sposób społeczności studenckiej na przestrzeni lat, że to na co oni zasługują, to jest maksimum, czego oni mogą wymagać. Bo właśnie kluczowe jest to, że przez te 30 lat prywatyzacji, przez powiedzmy lata 90. i 2000, zanim Polska była w Unii, zanim było dużo turystów, no to rzeczywiście to miejsce tych stołówek mogło być zajęte przez tanią gastronomię prywatną. Potem się okazało, że już jej nie ma i zostaliśmy z automatem i jeśli byśmy chcieli funkcjonować tylko na tym jedzeniu przez cały dzień, które oferuje nam właśnie uczelnia, wyprzedając 2 metry kwadratowe za jakieś 200 zł czynszu jakiejś prywatnej firmie, no to byśmy byli albo skończyli z otyłością, albo z czymś jeszcze gorszym, no bo mamy tam do dyspozycji tylko słodycze, ewentualnie ogromne ilości kawy, które nam pomogą wytrwać tam te 10 godzin na uczelni, a potem zjemy sobie w domu.
Oraz wszelkie energetyki, które również są studentom dobrze znane.
Tak, właśnie ja też mam takie doświadczenie ze studiowania. Jak miałam zajęcia od rana i już o tej 16.30 już po prostu byłam taka, że czekałam tylko końca, a miałam zajęcie do 20 i już w tej przerwie o 16.30 po prostu biegłam już do tego automatu i po prostu kupowałam 2 sneakersy i miałam jeszcze jakiś taki super nudny wykład i oczywiście na obiad jadłam tę wspomnianą już pizzę z Lubaszki. I jak to się przekładało na moje wyniki studiowania i na moje jakieś takie samopoczucie, no to tego jeszcze nie zbadano, ale podejrzewam, że, no, że nie był to korzystny wpływ. A jeszcze właśnie drugą rzeczą, którą tutaj można poruszyć, to jest właśnie to, co powiedziałeś, jakość tego jedzenia, bo zdrowe jedzenie jest po prostu tak koszmarnie drogie i jest takie totalnie nienajadalne. To znaczy, jak kupisz sobie sałatkę z tej wspomnianej piekarni, no to się nią po prostu nie najesz, musisz się zapchać czymś tanim. No ale dobrze, no już zejdźmy z tego jedzenia i przejdźmy do innych kwestii, takich jak na przykład stypendia socjalne. Tutaj też macie jakieś swoje roszczenia?
Tutaj mamy, można to nazwać roszczeniami, zwłaszcza do rządzących państwem i do tego, jak w ogóle te stypendia są jakby dawane odgórnie przez ministerstwo. Te widełki, jakie są, przysługują w ogóle uczelniom, one są narzucane przez ministra i ich się trzeba trzymać. Te jakby uczelnie mają wtedy związane ręce, chociaż też no, jeśli mogą wybrać tę niższą kwotę, to zazwyczaj wybiorą niższą, no ale oprócz tego, że te kwoty są, jakie są, to są też jakieś takie problemy związane z dookoła towarzyszącą temu biurokracją. Czyli właśnie jak dostajesz w końcu pozytywną tę decyzję w ogóle uzyskania stypendium socjalnego, no to jest grudzień i okej, dostajesz też za listopad i grudzień i październik, ale no nadal to oznaczało, że te parę miesięcy nie było niczego. Albo te ilości też papierów, o których wcześniej wspominałaś w kontekście akademika, to jest to samo właśnie, jeśli chodzi o stypendia socjalne. Trzeba zrobić wszystko, co tylko można, żeby udowodnić, że jest się na pewno biednym. Też taki przykład, jaki często pokazujemy, to żeby jakby pokazać na absurd, no to jeśli ma się 2 rodziców pracujących na minimalnej i samemu się nie pracuje, to jest się zbyt bogatym na to stypendium socjalne. No i też jeśli się pracuje gdzieś na pół etatu w jakimś gastro, czy robiąc jakieś, nie wiem, zlecenia najróżniejsze, to też trzeba później pokazać ten papier, że się miało taki dochód w tamtym roku konkretnym, no już jest zbyt bogatym, więc możesz mieć albo pieniądze ze stypendium socjalnego i nie pracować, albo możesz pracować i wtedy już bez stypendium socjalnego, bo już jesteś za bogaty, bo masz tę swoją jakąś tam 19 na rękę gdzieś tam pod stołem, jakaś dziwna oferta na OLX-ie, zatrudnię szybko studenta. Więc jeśli wykonujesz nawet te prace, no bo mówią też, no to po prostu idźcie do pracy, to już ciebie dyskwalifikuje z tego stypendium socjalnego.
No właśnie, to jest w ogóle problem z myśleniem o uniwersytecie, tym jak się to kiedyś, za tych czasów, które tak się chętnie mówi, słusznie minionych, uniwersytet wyciągał jakby rękę do ludzi i jakby celem uniwersytetu i tych wszystkich świadczeń i tych stołówek i tych akademików było ściąganie ludzi i jakby umożliwianie im też tego awansu społecznego, umożliwianie im wkładu do nauki i przyszłości tego kraju, niezależnie od ich pochodzenia, niezależnie od ich po prostu majątku, a dzisiaj nawet jeśli te jakieś tam pozostałości tego starego systemu stypendialnego są w postaci stypendiów socjalnych, to raczej jest na zasadzie, że musimy się dobijać, żeby je dostać, a nie tyle, że ktoś nam chce rzeczywiście pomóc.
Tak i czasami się właśnie w naszym związku pojawia takie hasło po prostu, że te punkty za pochodzenie, które były kiedyś, to one nadal funkcjonują, tylko że po prostu na odwrót i te punkty są właśnie przyznawane, jeśli się ma pochodzenie dobre, tak zwane wyższe troszeczkę.
Tak, no jeżeli jesteś z klasy średniej, no to potencjalnie masz dużo łatwiej niż osoby na przykład ze wsi. A jeszcze taka ciekawostka właśnie, pamiętam, jest taka książka właśnie Punkty za pochodzenie, no i tam ta autorka przytacza badania, które mówią, że odsetek osób, które dzięki tym punktom punktom za pochodzenie dostawały się na studia, a inaczej bez nich by się nie dostały, jest jakiś absolutnie minimalny. Nie chcę teraz skłamać, ile to było osób, ale to naprawdę nie było tak, że po prostu osoby lepiej sytuowane po prostu masowo nie dostawały się na studia, bo osoby, nie wiem, ze wsi czy gorzej sytuowane zabierały im te miejsca.
No pewnie teraz za to osoby z wszelkich tam wsi czy miejscowości to się często nie dostają właśnie przez to, że nie chodziły do jakichś wybitnych prywatnych liceów w dużych miastach, czy że rodzice nie płacili za korki dodatkowe, czy że faktycznie mieli gorsze wyniki w nauce, bo nawet w liceum już pracowali. Sporo właśnie moich znajomych, pamiętam już podczas, jeszcze właśnie podczas edukacji tej w liceum się już musiało faktycznie w jakiś sposób utrzymywać, wspomagać ten budżet rodzinny. To nie jest w ogóle ta sama sytuacja, więc te wszystkie nierówności pojawiają się szybciej niż pierwszy rok studiów i mamy zupełnie nierówny start, bo ludzie startują z zupełnie innych pozycji.
Tak, to jest to, o czym my z Marysią, która powinna tutaj być, zawsze wspominamy. To znaczy, że to jest po prostu system naczyń połączonych. Akurat w przypadku uniwersytetu jest też tak, że tak jak mówisz, mamy nierówny start i potem uczelnia, dając nam ten papier albo go nie dając, tylko jakby cementuje i mówi, no ci są zdolni, ci są niezdolni i mają na to papierki, podczas gdy to jest tak naprawdę taka samospełniająca się przepowiednia, bo zaczynamy z zupełnie innych punktów. A teraz mam do was pytanie trochę z innej beczki. Pamiętam, jak kiedyś jedna z moich prowadzących na studiach podała taki pomysł, że studenci powinni dostawać pieniądze za sam fakt studiowania. Nie można by było wtedy pracować. To miałoby też trochę odciążyć, powiedzmy, odciążyć rynek pracy. To znaczy, powiedzmy, niektórzy przedsiębiorcy nie mogliby tak opierać się na studentach, którzy zaraz pójdą, dawać im śmieciówki. No więc to miałoby, no właśnie, wpłynąć pozytywnie i na rynek pracy, i dla tych studentów. Być może wtedy tych studentów byłoby też mniej, czyli te studia nie byłyby tak dostępne. No i to pytanie do was. Co na ten temat sądzicie?
To jest o tyle ciekawy pomysł, że kompletnie jakby odwraca status studenta, to jak student i studentka są postrzegani, jaka jest ich rola w społeczeństwie, bo to zwraca uwagę na to, że jednak studiujemy po coś, dla jakiegoś większego dobra, dla dobra Polski, nauki, uniwersytetu, a nie tyle...
Tak, ja studiuję dla dobra Polski. To jest właśnie cel, który mi przyświeca.
No właśnie. I to jakby taki pomysł uświadamia, że studiowanie to nie jest tylko, albo może w ogóle, coś, co robimy dla siebie, coś, co robimy jakby... Nie tylko podwyższamy swoje kompetencje, czy polepszamy swoją sytuację na rynku pracy, ale potencjalnie robimy dużo więcej i skupienie się na tym, żeby rzeczywiście nasze studia, tak się, jak się mówi w świecie naukowym o punktozie, grantozie, to może właśnie to by pokazało, że studenci jednak... że to nie jest obojętne, że nie studiuje się dla oceny, tylko że może te studia mogą coś wnieść większego. Tak jak się mówi, jak się słucha starszych działaczy, powiedzmy tam z lat 80., że studia to było miejsce właściwie polityki, takiego dyskusji rzeczywiście o jakichś tam ideach, o przyszłości, a nie tyle po prostu zaliczania zajęć i siedzenia na nudnych wykładach.
No, teraz studia są raczej taką fabryką tych dyplomów. Ludzie tam idą masowo tylko po to, żeby ten dyplom odebrać, żeby nawet na wykłady nie chodzić, no bo trzeba przy okazji chodzić do pracy, więc na wykłady to sobie odpuszczą, pójdą na ćwiczenia obowiązkowe, potem sobie zdadzą sesję. No i za tym nic nie idzie, idzie tylko takie poczucie obowiązku, że to trzeba odbębnić, a nie ma tego, czym uniwersytety powinny właśnie być, czyli jakąś taką przestrzenią w ogóle, gdzie to życie, mówiąc tak patetycznie, jakoś kwitnie, że ludzie tam jakoś rozmawiają, dyskutują, że ta myśl się jakoś rozwija. Ludzie tylko idą, odbębnią i wychodząc z wydziału, no to już nie chcą nawet tam na to patrzeć, na też po co mieliby tam zostawiać. Nie pójdą to nigdzie nic zjeść, ani pójdą sobie do swojego pokoju 9 metrów kwadratowych.
Tak, właśnie, że to, tak jak wspomniałaś, to życie studenckie tak się właśnie prywatyzuje, prawda? Mieszkamy na wolnym rynku, chodzimy sobie jeść sami, prawda? Tak jak też pamiętam, mieliście kiedyś takie spostrzeżenie, że ten brak stołówki jest czymś, co nie pozwala zbudować takiej wspólnoty, bo tam, nie wiem, na różnych zachodnich uczelniach to jest właśnie takie miejsce, gdzie ludzie się mogą spotkać i ze sobą porozmawiać. Musimy już kończyć, bo dla niektórych z nas zbliża się godzina zajęć, na które musimy pędzić, chociaż niektórzy sobie dzisiaj zrobili małe wagary. Bardzo wam dziękuję za udział. Gabe, Adam, było mi szalenie miło, że mogłam z wami porozmawiać w imieniu swoim i Marysi. Bardzo dziękujemy za to, że zgodziliście się przyjść.
Dzięki wielkie i mam nadzieję, że wszyscy słuchacze dołączą do swojego związku na swojej uczelni.
Dziękujemy bardzo i zapraszamy do nas.
Odcinek zmontował Ole Skalmuk, a wydawał go Dominik Łowicki.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.